Drugi temat jest bardziej kontrowersyjny i trudniejszy do omówienia, bo chodzi tu o wzajemne poddanie się małżonków. Proszę Państwa, o co tutaj chodzi w tym właśnie wykładzie? No, chodzi tutaj o słowa z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan, gdzie właśnie święty Paweł pisze mniej więcej tak: bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej, żony niechaj będą poddane swoim mężom jak Panu. No, i tam jeszcze jest to odniesienie do relacji między Chrystusem, który jest głową Kościoła, a Kościołem, który jest Jego ciałem. No i tak jak Chrystus troszczy się o Kościół, tak też i mężowie powinni troszczyć się o swoje żony, więc no, tak wygląda, że to święty Paweł dość tak radykalnie, prosto mówi o tym, że żona powinna być posłuszna mężowi. No, z jakichś tam powodów, przede wszystkim z takiego powodu, że on został pierwszy stworzony, prawda? Chociaż tak to jest opisane w drugim opisie stworzenia świata i człowieka. Właśnie ten pierwszy opis trochę inaczej mówi, że Pan Bóg stworzył mężczyznę i kobietę razem. Stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Ale ten drugi opis jest taki jednoznaczny. Najpierw Pan Bóg ulepił, pamiętamy, Adama. Potem zaś z tego żebra Adama stworzył kobietę, która jest równa wszakże jemu i staje się ona jego towarzyszką, tak bliską, że opuszcza człowiek ojca i matkę, stają się oni jednym ciałem. I takie było nauczanie Kościoła przez wiele stuleci, aż do XX wieku. To jest właśnie takie zagadnienie bardziej kulturowe, że Kościół po prostu akceptował pewne zwyczaje kulturowe, które istniały w Cesarstwie Rzymskim i w tych państwach, gdzie Kościół istniał. A więc Kościół akceptował pewną tradycję rodzinną, polegającą, kulturową tradycję rodzinną, właśnie polegającą na tym, że rodzina zazwyczaj miała taki charakter patriarchalny. Ale tu trzeba dodać, Kościół też ten model patriarchalny, który często pozbawiał kobiety różnych praw do posiadania, do decydowania swoim majątkiem i cała masa różnych przepisów istniała ograniczających właśnie te prawa kobiety, prawda? Bo przecież kobiety nie tak dawno wywalczyły te swoje prawa, jakaś historia 100 lat dopiero, jeżeli chodzi o prawa posiadania, decydowania o dzieciach, prawach politycznych, do głosowania i tak dalej. No i także w odniesieniu do małżonka. No to Kościół jednak bronił pewnej właśnie takiej pewnej hierarchii wartości w takim sensie, że oboje są równi, że oboje muszą wyrazić wolną wolę do zawarcia małżeństwa, że nikt nikogo może zmuszać, że owszem, mąż jest głową rodziny, ale tak jak Chrystus. No i to bycie jak Chrystus, czyli tej władzy, no też odgrywało ważną rolę, bo Chrystus przecież nie przyszedł po to, aby uciskać, panować, ale po to, aby służyć i ofiarować swoje życie za zbawienie człowieka. To Chrystus właśnie jako król i władca umywa nogi apostołom. No i cała masa takich właśnie rozwiązań, tekstów biblijnych tu pokazują, że ta władza polega na służbie. Ale ten werset z Efezjan, 5 rozdział 21-22, on pokazuje również, że małżonkowie powinni być sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. To Chrystus jest tym władcą każdego domu i każdej rodziny i Chrystus uczy, jak tę władzę należy sprawować, porządek. Co prawda te dokumenty kościelne z XIX wieku, Leona XIII, dotyczące małżeństwa Arcanum Divinae Sapientiae z 1880 roku, czy Piusa XI z 1930 roku Casti Connubii. No, podkreślają to tradycyjne nauczanie Kościoła o pewnej hierarchii w rodzinie, ale no, gdzieś już na Soborze Watykańskim II ten patriarchalny model właśnie rodziny został zagubiony. Właśnie. Czyli dzisiaj mówimy, że nie może być zgody na przymuszanie do patriarchatu. To prawda, właśnie jest to takie zdanie skomplikowane jeszcze w Kościele, bo chociaż Kościół tak odżegnuje się od tego patriarchatu, prawda, to jednak wiele takich modeli tradycyjnych nadal pozostało. No, trzeba pamiętać, że gdzieś do tych lat 60. XX wieku jeszcze w tej przysiędze małżeńskiej posłuszeństwo swojemu mężowi. No ale już po reformie liturgicznej zmieniono i już Państwo nie znacie tego sformułowania, prawda? Już go nie ma właśnie w tej przysiędze małżeńskiej. Właśnie jest no, takie nowe nastawienie, które no, stara się docenić godność obu stron oraz ich równość. Tak jak to mówiłem, no, patrzymy tu przede wszystkim na model chrystusowy, a te teksty świętego Pawła, a także świętego Piotra, tam kilka tych tekstów jest takich, o tym, że to mąż jest głową rodziny, no, interpretowane są współcześnie, no, zupełnie inaczej. Czyli no, no nie jest tak, że żona staje się własnością właśnie małżonka, prawda, nie jest pod jego władzą, tylko oboje sobie się wzajemnie powierzają właśnie. Widzicie, no, tymczasem takie pewne gesty pozostały do dzisiaj właśnie z tego patriarchalnego charakteru małżeństwa, takie jak na przykład u nas w Polsce może nie tak często stosowany zwyczaj, że to ojciec prowadzi swoją córkę do ołtarza i oddaje ją właśnie pod opiekę przyszłego małżonka. Taki piękny, romantyczny gest, prawda? On nie ma nic wspólnego z romantyzmem. To jest ewidentny przejaw tej starożytnej takiej maksymy właśnie potestas patriae, czyli władzy ojca, który miał władzę nad całą swoją rodziną, nad swoimi dziećmi, szczególnie nad swoimi córkami. I małżeństwo zgodnie z tym rytuałem rzymskim starożytnym polegało na tym, że ojciec oddaje rękę swojej córki pod swojej władzy, pod władzę swojego, pod władzę jej męża. O tak, widzicie, to na tym polega ten gest. No ale no, my to widzimy tak inaczej, prawda? To jest taki gest jakby romantyczny. W Polsce tak on jakoś gdzieś zaginął, czy się nie przyjął, bo tak na szczęście nie, na szczęście inaczej to wygląda. Prawda? Z tego mojego doświadczenia widzę, że najczęściej to młodzi w parze idą do ołtarza, witani przez księdza. Właśnie nie ma tam tego elementu, tego przekazywania pod tą drugą rękę właśnie. Więc to nie tylko Sobór Watykański II, nie tylko Konstytucja Duszpasterska o Kościele, Gaudium et Spes o tym mówi, o tej równości współmałżonków. Także Jan Paweł II w swoim nauczaniu Familiaris Consortio, w takich katechezach środowych kobietom, mężczyznom stworzył ich w takim liście apostolskim Mulieris Dignitatem. No i jednak pokazuje ową równość małżonków, równość mężczyzny i kobiety w małżeństwie, bo są sobie równi. Tu ciekawe takie pod tym względem odnajdujemy elementy w nauczaniu papieża Franciszka, bo on mówi, że małżonkowie wzajemnie się sobie powierzają, wzajemnie się oddają i to on pisze, zdaje się, o takim o współprzynależności. Ja przynależę do mojego męża, mąż przynależy do mnie, właśnie ta współprzynależność, właśnie współodpowiedzialność za tą drugą stronę. Więc wyraźnie mowa jest o takim modelu współprzynależności i współodpowiedzialności za tą drugą stronę. No tak, to już dokładnie tu wam wyjaśniłem, tak? Ogólnie małżeński. Właśnie, ale Kościół ten moment, bo to wzajemne poddanie się, no to rozumie jako takie podleganie pod pewną władzę. Właśnie to jest kwestia rozumienia tej władzy, pewnego porządku, który powinien być w społeczeństwie. No jak tam społeczeństwo, to też te społeczeństwa dawniejsze zazwyczaj miały jakiś porządek, zazwyczaj hierarchiczny, właśnie, czy republikański, ale zawsze jakiś porządek był. Podobnie w samej rodzinie musi być zachowany pewien porządek, kto za co odpowiada. Przy czym ten porządek, tak w rozumieniu ewangelicznym, to nie tylko kwestia władzy i zarządzania, ale to także to jest rozumiane jako posługa. I dzisiaj tak to rozumiemy właśnie, tę władzę jako wzajemną służbę, jako odpowiedzialność za tą drugą osobę. No jeżeli tak patrzymy na władzę jako służbę i jako odpowiedzialność za tą drugą osobę, no to zmienia trochę perspektywę działania właśnie Kościół, jeżeli chodzi o te sprawy małżeńskie, tą władzę męża w rodzinie zawsze przeciwstawiał się jakiejś tyranii czy nadużywaniu owej władzy, mówiąc o tym, że ta władza powinna być sprawiedliwa i powinna służyć temu dobru wspólnemu. Tak, a to poddanie żon, no, kulturowo było akceptowalne przez wiele stuleci, no, aż przestało być tolerowane w tych czasach nam współczesnych. Właśnie, no, jedyny sposób tej władzy to tylko taki, jaki zaprezentował nam Chrystus. Nie przywdział bowiem złotej korony, nie zasiadał na złotym tronie, ale stał się solidarny i tożsamy z każdym człowiekiem, szczególnie tym najbiedniejszym, najprostszym, i przyszedł na ziemię po to, aby służyć i ulżyć biedzie i ciężarowi życia każdego człowieka. Tak właśnie to Chrystus nas żywi, pielęgnuje, troszcząc się o zbawienie każdego człowieka. Tak też i w rodzinie ta władza polega na tym, że wzajemnie powinniśmy się troszczyć o siebie. Tak, mąż powinien troszczyć się o swoją żonę, a żona powinna troszczyć się o swojego męża. Tak w wymiarze tym cielesnym, biologicznym, psychicznym, a przede wszystkim duchowym, po to, aby osiągnąć zbawienie. No, to jest główne zadanie Kościoła, abyśmy wszyscy osiągnęli zbawienie, uświęcenie, także w małżeństwie. Prawda? I to podsumowuje święty Paweł, mówią, że to tajemnica wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Tak, no ale ten model, jak pamiętamy, no jednak funkcjonował lepiej lub gorzej. Tu Kościół, jak mówię, trochę go bronię, tak, bo stoi po stronie tej duchowej, stoi po stronie tych słabszych, ale jednocześnie tolerował to, co było trudne dzisiaj do zaakceptowania. Właśnie. No, tym gestem takim szczególnym ze strony Chrystusa, tego pochylenia się nad każdym człowiekiem, jest właśnie ten gest umywania nóg dla apostołów podczas ostatniej wieczerzy. Właśnie to jest taka postawa niewolnika, który klęka po to, aby usłużyć człowiekowi. No i ciekawe, że ten obrzęd umywania nóg stóp żonie po ceremonii ze ślubin właśnie tak czasem jest spotykany to właśnie we wspólnotach protestanckich, czasem katolickich, takich bardziej może uduchowionych, czy takich ewangelizujących, właśnie, aby pokazać, ten gest się wykonuje, tę głębię wzajemnej służby, poświęcenia i oddania, tak żeby pokazać tak paradoksalnie, że to, no, to mąż jest tym niewolnikiem swojej żony, właśnie, no, niewolnikiem, to znaczy tym, który służy. No, tak jakoś się składa, że od tej strony psychologicznej to kobieta bardziej jest skłonna do wzajemnej służby i troski, a mężowi, mężczyznom trudniej to przychodzi. Właśnie dlatego czasem powinni usłyszeć takie mocniejsze słowa o tym, że oni też powinni wzajemnie służyć tej drugiej stronie, troszczyć się o nią nie tylko tak formalnie, właśnie tak tylko za pomocą takich poważniejszych gestów, prawda, jak budowa domu, kupno samochodu, przynoszenie pieniędzy na utrzymanie, ale także poprzez takie właśnie codzienne, drobne gesty, o których nie możemy zapominać. Właśnie te wzajemne, drobne gesty poprzez dobre słowo, uśmiech, pocałunek, poprzez nawet i te kwiaty, które od czasu do czasu swojej małżonce powinno się kupić jako znak, że miłość jeszcze między dwojgiem nie umarła, właśnie zakończyła się. Tak, jeszcze gdzieś tu mam jeden tekst, na który właśnie, bo w gruncie rzeczy te wzajemne oddanie się, czy poddanie, powierzenie się, oddanie się małżonków, no jakby kształtuje pewien model rodziny, pewien typ relacji między małżonkami, właśnie, no, który dla ludzi wierzących, no, jest szczególnie ważny, bo nie chodzi o dominację, właśnie, o to, kto zarządza, kto się słucha. Właśnie taki model, pomimo tego równouprawnienia, nadal w wielu domach funkcjonuje, że jednak jakaś tam osoba, no, ma więcej do powiedzenia w tym domu i tym tą domem, tą rodziną jednak zarządza. Zazwyczaj właśnie jest to taka relacja jakby patriarchalna, że ten mąż ma więcej powiedzenia, ale zdaje się w polskim takim współczesnym życiu to często właśnie mamy do czynienia z matriarchatem, że to kobieta często rządzi tym domem. I tak często jest w tych kulturach takich tak zwanych patriarchalnych, jak na przykład muzułmańska, czy tych południowych, że to mąż na zewnątrz, jakby reprezentując rodzinę, chwali się, że to on jest głową rodziny, jest szefem, on podejmuje te najważniejsze decyzje, ale kiedy wraca do domu, to staje się właśnie taki mały, bo tam rządzi kobieta, właśnie, która podejmuje wszystkie witalne decyzje, utrzymuje ten dom, daje jeść, prawda, no i to, no, te podstawowe rzeczy właśnie, no, są najważniejsze w tej egzystencji małżeńsko-rodzinnej właśnie. Więc taki model. Te modele hierarchiczne, gdzie to jedna osoba dźwiga ten ciężar odpowiedzialności za rodzinę, no, może nie jest najlepszy, bo to jest jednak pewne brzemię, które spoczywa na jednej osobie. Tymczasem małżonkowie są po to, aby wspólnie nieść ten ciężar życia, aby pokonywać trudy tego życia, stawiać czoło różnym przeciwnościom, tym codziennym, tym małym, ale też i tym dużym. Tak, no, ten model hierarchiczny może jest taki łatwiejszy, że to jednak jakaś jedna strona daje się zdominować, prawda, No i ludzie mają taką często tendencję, że jeżeli ktoś przejmuje ową władzę nad domem, to ją cedują na tą drugą stronę, zrzucają na nią odpowiedzialność. Czują taką pewną ulgę, wyzbywają się tej odpowiedzialności za to, co się w tym domu dzieje właśnie. No to nie jest dobra sytuacja. No. No tu mam nawet jakieś przykłady takie opisane. To może jakiś przykład wam tu przytoczę. Tak, ten mąż, lider może być też wspaniałym człowiekiem, może kochać żonę, może ją nosić na rękach. Właśnie, ale tam, gdzie pojawia się obowiązek, wybór, działania i miłość już nie są do końca darem, nawet jeśli są, nie ma jak tego sprawdzić. No i ten przykład. Helena żyje w małżeństwie partnerskim, opartym na wzajemnym posłuszeństwie. Zgodziła się na wyjazd męża z kolegami na narty w Alpy. Zrobiła to ze względu na męża. Widać więc, że go kocha i ufa mu. Jej decyzja wyzwoliła w mężu czułość, miłość i wdzięczność. To samo zrobiła jej koleżanka Marta. Małżeństwo Marty jest patriarchalne. Martę niejako obowiązuje posłuszeństwo mężowi, więc wykonała obowiązek, przyjmując i akceptując jego decyzję o wyjeździe w Alpy. Chwała jej za to, ale zrobiła po prostu swoje. Mąż uznał wyjazd za swoje prawo, zgodę żony za miłą, ale jednak oczywistość. Czy Marta bez presji posłuszeństwa zrobiłaby to samo ze względu wyłącznie na miłość do męża? No tego się nie dowiemy. W gorszej sytuacji jest jeszcze siostra Marty, Danusia. Ona odmówiła zgody mężowi ze względu na problemy wychowawcze z synem. Zależało jej na wspólnym rodzinnym wyjeździe. Wyraziła to jasno i dość emocjonalnie. Mąż Danusi poczuł się urażony ze względu na autorytet głowy rodziny. Kocha żonę, ale podjął decyzję wbrew jej woli, uznając jej argumenty za przesadne i nieuzasadnione. Uważa, że miał do tego prawo, a żona powinna to uznać. Danusia jednak nie jest w stanie tej decyzji uznać. Właśnie takie przykłady takich różnych rozwiązań patriarchalnych, które w życiu ludzkim istnieją i nie zawsze prowadzą do dobrych rozwiązań właśnie. Właśnie zazwyczaj to kobieta ulega mężowi, prawda? To jest taka jakby tradycyjna, naturalna sytuacja. Ale mogą być różne sytuacje, czyli mąż nie tylko, mąż może być tym liderem, ale może też znaleźć się w trudniejszej sytuacji niż jego żona właśnie. Tak. Dlatego papież Jan Paweł II i potem Franciszek piszą właśnie o tym posłuszeństwie wzajemnym, o tym wzajemnym dialogu, o tym, żeby... Właśnie to może przeczytam ten fragment. W małżeństwie posłuszeństwo współmałżonkowi jest szkołą posłuszeństwa Bogu. Tymczasem założenie o jednostronnym posłuszeństwie żony mężowi nie tylko... że zwalnia męża z takiej postawy, choć w sposób nie do końca świadomy, ale dodatkowo wytwarza mimo woli postawę roszczeniową wobec żony. Żona w odpowiedzi także może wysuwać roszczenie miłości męża posunięte aż do ofiary z życia na wzór Chrystusa i będzie miała teoretycznie rację. Jednak w tej sprawie gotowość mężczyzn jest znacznie mniejsza i trudno im będzie wywiązać się z tego właśnie obowiązku. No ten model hierarchiczny, patriarchalny, może też prowadzić do różnych sytuacji takich dramatycznych, na przykład przedwczesna śmierć męża właśnie czy z powodu choroby czy wypadku, często prowadzi do takiego bardzo głębokiego dramatu rodzinnego, bo nagle w rodzinie nie tylko, że brakuje tej osoby ukochanej, ale przede wszystkim brakuje kogoś, kto by tym domem potrafił zarządzać właśnie, mógłby ten dom poprowadzić. Gorzej jeszcze wtedy, kiedy właśnie ten ojciec, mąż, lider, no, ponosi jakąś porażkę, traci pracę, choruje. Właśnie to też może prowadzić do poważnych sytuacji kryzysowych w małżeństwie. No też podam swój jakiś przykład. Mariusz z powodu pandemii stracił dobrze płatną pracę i od kilku miesięcy nie może znaleźć innej, chociaż obniżył wymagania finansowe. Z każdym tygodniem traci poczucie własnej wartości. Jest rozdrażniony, sfrustrowany, ponieważ boi się o przyszłość rodziny. Żona Mariusza, Natalia, nie pracuje zawodowo, ponieważ sam mąż sugerował jej pozostanie w domu z dziećmi. Mąż często przebywa teraz w domu. Zaczyna wtrącać się do domowych spraw. Krytykuje Natalię za bałagan w kuchni, złe wychowanie dzieci. Zazwyczaj zawsze miał zwyczaj pouczania żony i przewodzenia, ale kiedy pracował do późnego wieczora, nie interesował się domem. Żona przynajmniej w codziennych domowych sprawach czuła się swobodnie. Teraz przebywanie w domu z rozdrażnionymi dziećmi i wtrącającym się Mariuszem stało się koszmarem. Natalia jest coraz bardziej zirytowana postawą męża. Nie czuje się współodpowiedzialna za jego decyzję, bo bardzo rzadko pytał ją o zdanie. Uważa, że Mariusz za słabo się stara i nie ma prawa czepiać się jej na każdym kroku. Poza tym kłopoty finansowe bardzo ją przestraszyły. Jest zła, że nigdy nie podjęła pracy zawodowej. Teraz czuje się bezradna. Zaczyna wątpić w kompetencje swego męża. Przez głośne wyrażanie rozczarowania i pretensje utrudnia mu przezwyciężenie porażki. Mariusz stracił poczucie bezpieczeństwa i wiarę w siebie. Nie umie się w takiej sytuacji odnaleźć. Broni swojej pozycji, udowadniając żonie, że ona nie radzi sobie tak, jak powinna. W małżeństwie narasta kryzys, ponieważ Natalia i Mariusz kłócą się, skarżają, zamiast wzajemnie się wspierać. Czyli taka następuje gra o tron, o władzę. Zaczyna się od drobiazgów, a prowadzi do poważnego kryzysu, być może rozpadu właśnie małżeństwa. Więc te hierarchiczne modele małżeństwa są nadal możliwe, istnieją, nadal są małżeństwa, które tak żyją, ale ten model rodziny generuje też dużą ilość zagrożeń i kłopotów. Być może dawniej lepiej się sprawdzał, dzisiaj chyba jest trudny do realizacji takiej sprawnej i efektywnej, tak to powiedzmy, nie tylko właśnie noszące się do wiary. Więc są też tradycyjne modele niehierarchiczne, czyli tak zwane partnerskie, właśnie kiedy dwie strony wzajemnie podejmują odpowiedzialność za swoje małżeństwo, za swoją rodzinę. Właśnie mężczyzna opuszcza matkę, by łączyć się z żoną, następnie dojrzewa do bycia ojcem dla swojej córki i swojego syna. Żona także nie powinna być dla męża ani matką, ani córką. Mężczyzna na swojej kobiety ma być mężem, a nie wiecznym synkiem albo ojcem. Więc to są różne relacje niehierarchiczne, które też mogą się w małżeństwach i w tych związkach między mężczyzną a kobietą pojawiać. Nie jest łatwo pokazać, jaki model jest właściwy. Bo tych modeli właśnie niehierarchicznych będzie dużo więcej niż ten prosty model hierarchiczny, gdzie to jedna osoba dominuje w rodzinie. Dlatego tu mówimy w Kościele od pewnego czasu o tym wzajemnym posłuszeństwie jako podstawie budowania małżeństwa właśnie na takiej relacji partnerskiej. No właśnie mówimy o tak zwanym posłuszeństwie wzajemnym. No i tak może paradoksalnie może kobietom łatwiej zaakceptować tą rezygnację z różnych zachcianek, oczekiwań i życzeń właśnie i wzajemnie się słuchać, bo posłuszeństwo oznacza, że rozmawiamy i się wzajemnie słuchamy, okazujemy sobie dobrą wolę. No więc ta dobra wola widoczna w postawie małżonków budzi zaufanie, buduje miłość, uczy pokory, uczy wdzięczności, uczy przyjmowania i dawania, ale także uczy słuchania i mówienia o sprawach trudnych i delikatnych. Właśnie, bo ten partnerski związek musi być takim związkiem, który opiera się na wzajemnym zaufaniu i na takim wzajemnym dialogu szczerym, czyli na mówieniu o tym, co myślimy, czego pragniemy, ale z szacunkiem do drugiej osoby. Właśnie. To jest to wzajemne poddanie w bojaźni Chrystusowej, tak jak uczył papież Jan Paweł II. I to jest zasadniczo także sposób na pokonywanie różnych kryzysów w małżeństwie. Właśnie, bo nie da się dzisiaj w tym współczesnym świecie niczego utrzymać na siłę, czy mówiąc tylko na zasadzie prawa, obowiązku, czy posłuszeństwa właśnie. To musi być wzajemny szacunek i wzajemna troska o siebie. Wzajemna troska o siebie. No. Więc ta próba takiego zarządzania administracyjnego w małżeństwie no, raczej nie prowadzi do rozwoju miłości, jest raczej przeszkodą do rozwoju wzajemnej wspólnoty, wzajemnej miłości, a miłość stara się odkrywać tą nową drogę, odkrywać tą kreatywność, odkrywać to, że dla siebie nawzajem jesteśmy darem. Jeżeli nie jesteśmy darem, to obie strony tylko na tym tracą. Wtedy pojawiają się różne pretensje, roszczenia, egzekwowanie obowiązków, a to do niczego nie prowadzi, jeżeli właśnie nie ma tego zaangażowania, tej chęci współpracy właśnie i tego wspólnego działania. To jest taka jedyna droga, która prowadzi do doskonałości, do świętości z Chrystusem. No, wszyscy jesteśmy tylko ludźmi słabymi, omylnymi, popełniamy błędy. Na to też mamy tą metodę ewangeliczną przebaczenia, metodę sakramentalną, spowiedzi, właśnie, ale też tego przebaczenia wzajemnego. Bo kochać i być kochanym to także sobie wzajemnie przebaczać wzajemne urazy. Właśnie, a udane małżeństwa, czy to ludzi wierzących, czy niewierzących, no stosują w życiu te same zasady. Szanują się wzajemnie, słuchają się wzajemnie, no i tak próbują wspólnie iść przez życie razem, ciesząc się także z tych drobnych osiągnięć. To może ja bym na tyle zakończył moją pogadankę. Nie wiem, czy ktoś chciałby o coś zapytać jeszcze. Czy dopowiedzieć coś, jakieś świadectwo złożyć ze swojej strony. Jeszcze tu parę minut zostało. To jak nie ma pytań, nie ma dopowiedzi, to ja dziękuję bardzo serdecznie Państwu za uwagę, za obecność. Życzę Wam wielu sukcesów w rozwijaniu właśnie wzajemnych uczuć, wzmacnianiu się, w poszukiwaniu wspólnego, wzajemnego dobra. Szczęść Boże Państwu.